To jest po prostu takie piękne powołanie, w którym i będąc jednocześnie mniszką, siostrą, która żyje kontemplacyjnym powołaniem, jednocześnie głoszę, jestem głosicielką.
Hej, szczęść Boże, witajcie. Serdecznie Was pozdrawiamy razem z siostrą Stanisławą.
Witajcie.
Jesteśmy w klasztorze w Świętej Annie. To jest klasztor mniszek. Tutaj od setek lat żyją mniszki.
Chociaż wcześniej... Od 153.
A wcześniej w Piotrkowie, bo tu się przeniosły siostry z Piotrkowa, i żyły jeszcze setki lat.
Tak.
Bo w ogóle mniszki powstały wcześniej niż bracia dominikanie. Święty Dominik założył mniszki wcześniej niż dominikanów i my się tym chlubimy. A mniszki jeszcze bardziej.
O, oczywiście.
Bardzo się cieszę, bo nigdy nie miałem okazji nagrywać takiej rozmowy z mniszką. Jak widzicie, jesteśmy oddzieleni kratą, chociaż ta krata, my uważamy, że nas bardziej łączy niż nas dzieli. To tylko tak po ludzku wygląda, że nas dzieli. Bardzo się cieszę, siostro Stanisławo, że tak powiem oficjalnie, że się siostra zgodziła
Staszko.
Na tę rozmowę, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy porozmawiali. Dlatego, że jestem promotorem mniszek, to jest swoją drogą, to tak jest trudne słowo, promotor mniszek, ale tak naprawdę przyjacielem, tak chyba mógłbym bardziej powiedzieć, że jestem przyjacielem mniszek właśnie w Świętej Annie, w Radoniach, ale to wszystko się tak ze sobą pięknie łączy. Teraz akurat przyjechaliśmy tutaj na spotkanie formatorek sióstr, i więc zastanawiamy się, jak mają się kształtować mniszki. Ale właśnie siostra Stanisława jest tutaj przeoryszą w Świętej Annie, więc tutaj nas to wszystko jakoś tak spotyka. Ale zacznijmy od początku.
Od początku.
Jak siostra trafiła do Świętej Anny?
W pewnym sensie z przekory. Kiedy byłam jeszcze na studiach, byłam zaangażowana we wspólnotę Jerozolima przy kościele dominikanów, tak, w Poznaniu. I wtedy w tej naszej grupie kilka dziewczyn też rozeznawało powołanie, też myślały o mniszkach dominikańskich, ale one jeździły do Radoń. Radonie wtedy były jeszcze w trakcie budowy, to była fundacja. I wiem, że dla tych moich znajomych to było takie bardzo atrakcyjne, żeby jechać, myśleć o wstąpieniu do nowego miejsca, które się tworzy, być w początku, w tworzeniu czegoś nowego.
Potem takie siostry poznanianki też tam poszły,
tak,
nie?
Też są, tak, oczywiście. Znaczy też tak, obie te wspólnoty, radońska i świętoanińska, one były żywe bardzo w opowiadaniach, bo się wspominało Rudą, czyli Jackę Popraską, która jest teraz w Radomie. Wspominało się też te dziewczyny, które wcześniej wstępowały, Benię, czyli naszą siostrę Katarzynę, Miriam, Mariankę. Ja w gruncie rzeczy jestem siódmą, która z tej wspólnoty z Jerozolimy wstąpiła do dominikanek, do mniszek dominikańskich. Ale wracając do Twojego pytania, ja po prostu wtedy miałam w sobie jakąś taką przekorę. I ponieważ te moje koleżanki jeździły do Radoń, to ja stwierdziłam, że ja pojadę do Świętej Anny. Więc jakby taki jakoś tam był początek. Tak patrząc po prostu nie wiem, z perspektywy charakterków i jakiegoś takiego
Ale jak tak mówisz, właśnie dominikanie, bo dlaczego dominikanie? Jerozolima, najpierw jeszcze krok do tyłu zróbmy.
Dlaczego?
Bo ty pochodzisz z...
Ja w ogóle pochodzę z małej miejscowości Brzeżany w dawnym województwie leszczyńskim, czyli między Poznaniem i Wrocławiem. Ja po skończeniu szkoły średniej przeniosłam się do Poznania, tam zaczęłam studia. I teraz tak, jeśli w ogóle pytasz o początek, jakiś taki, jak w ogóle jaką ja ścieżką trafiłam do dominikanów, to moja historia jest taka, że kiedy ja przeprowadziłam się do Poznania, to w sumie wtedy przeżywałam taki czas kryzysu wiary. Odeszłam w ogóle od chodzenia do kościoła, do jakichś praktyk. Też faktem jest, że ja, tak patrząc wstecz, w sumie wyniosłam taką dość mizerną formację z tego okresu szkoły średniej, z katechezy. I byłam w nowym miejscu, pewnie trochę też bez takiego dodatku domu i rodziców praktykujących. Tak, więc było, może od tej strony było trochę łatwiej, jakby też po prostu sobie odpuścić na przykład chodzenie w niedzielę do kościoła. Ale z drugiej strony ja chyba wtedy też miałam takie poczucie jakoś, że to jest jakoś puste, żeby to do mnie nie przemawia. Ja wtedy też tak jakby nie do końca się umiałam też zgodzić na niektóre aspekty nauczania kościoła. Taka byłam młoda wtedy i taka, trochę taka kontestująca, kwestionująca.
Trochę tak teraz często jest, nie? Tak, jak słucham o ludzi, właśnie, że mają dokładnie te same problemy.
Takie. Znaczy pewnie jakoś tak, nie? I jak już mam tak opowiadać teraz, mamy czas?
Tak, tak. Tak.
Więc było tak, że mniej więcej, znaczy to, co jeszcze jest ważne chyba, żeby powiedzieć, że ja po prostu przy tym, że właśnie jakby tak porzuciłam takie regularne praktyki, nie chodziło właśnie na mszę, tak trochę nie bardzo chciałam mieć z Kościołem wiele wspólnego, to było tak, że ja od czasu do czasu odczuwałam jakąś taką tęsknotę, która jakby powodowała, że ja gdzieś tam zachodziłam do jakiegoś kościoła w Poznaniu. Zaczynam się wyruszać, jestem zaskoczona.
No właśnie, ale to ciekawe. Ja tak pogadam troszkę w takim razie.
Do pustych kościołów, nie? I tak jakbym gdzieś tam czegoś szukała, nie? Ale to jakby to nie było tak, żebym zaczęła jakoś tam regularnie wracać, nie? I później taki następny krok to było takie doświadczenie, że mój kolega, który pochodził też z tego miasteczka, gdzie ja kończyłam szkołę średnią i był na tym samym kierunku studiów, tylko
dwa lata wyżej. A właśnie, jaki to był kierunek studiów?
Ja kończyłam anglistykę w Poznaniu.
Anglistykę.
Więc on był dwa lata wyżej. Myśmy oczywiście mieli kontakt, on też tam trochę był takim też dla mnie wsparciem, jakby tam na początku w Poznaniu. On po prostu przeżył takie głębokie poruszenie, nawrócenie w kontakcie z taką wspólnotą, która się wyłoniła z zielonoświątkowców w Poznaniu. Się nazywa Arka. I on po prostu któregoś dnia zaprosił mnie na spacer do parku i powiedział, że chce mi opowiedzieć o swoim doświadczeniu, które jest dla niego ważne. No i on mi zaczął wtedy opowiadać właśnie nie o tym, że od jakiegoś czasu właśnie ma kontakt z tą wspólnotą, że zaczął czytać Pismo Święte, że w ogóle mu się tak bardzo odmieniło myślenie, że jakby inaczej w ogóle w tym momencie Panu Bogu myśli. I to chyba musiało trafić jakoś na ten głód, który we mnie był wtedy. Na tyle, że ja się dałam namówić też na to, żeby chodzić razem z nim. Też na spotkania modlitewne. Sama zaczęłam też czytać Pismo Święte i też było tak, że no ja po prostu jakby tak nagle się otworzyłam, tak żeby jakby bardzo dużo wchłonąć tego nauczania też, które tam było, nie? Oczywiście to jakby w wielu miejscach było rozbieżne też z tym, jak Kościół teraz przedstawiał i przedstawia, tak, tak. Ale z tym po prostu, czego Kościół w niektórych kwestiach naucza, nie? Ale w każdym razie byłam po prostu wtedy taka, no taka jak gąbka, nie? Na to tak chłonęłam, a też prawdą jest, że pewnie w dużej części bezkrytycznie, nie? Bo jakby, w ogóle jakby nie miałam żadnej wcześniejszej wiedzy, która by mi jakby jakkolwiek pozwalała jakoś odnosić te treści, nie?
Czy jakoś rozróżniać?
Jakoś to rozróżniać, żeby to, więc to tak było.
Nasiąkałaś.
Nasiąkałam, nie? Nawet mi się przez jakiś czas wydawało, że ja chyba odejdę w ogóle z kościoła katolickiego i w ogóle będę właśnie, nie wiem, jakoś gdzieś, czy w tej wspólnocie, czy gdzieś indziej, ale że po prostu będę protestantką, nie? Co też powiedziałam rodzicom, to w ogóle wielkie poruszenie w domu było. Jakoś tak rodzice ze mną rozmawiali wtedy, prosili, żeby to przemyśleć, w ogóle wszystko razem, nie? A później jakby tak następny etap, kilka miesięcy później, ja to też tak no, trochę, tak, no, już mówię. Już
tak, tak.
Ciekawe, więc kilka miesięcy później była z kolei znowu taka sytuacja, że moja kuzynka poprosiła mnie, żebym została matką chrzestną. I ja po prostu wtedy byłam, no ja po prostu wtedy miałam takie mniemanie o sobie, że po prostu nie, no chyba z całej rodziny to ja po prostu najlepiej rozumiem, co to jest chrzest. Nie, że taka byłam, się czułam taka po prostu oczytana i w tym Piśmie Świętym i jakby z tą nauką, którą tam właśnie w tej grupie protestanckiej, że mówię, nie, no jasne, oczywiście, że się zgodzę, nie? No więc się zgodziłam, a potem się okazało, że jest taki jeden mały kłopot, że trzeba było po prostu mieć kartkę od spowiedzi. No więc historia się rozwinęła tak, że ja też w tym środowisku z uczelni miałam koleżankę, taką wspólną z tym moim kolegą, tak, przez którego trafiłam do tego protestanckiego środowiska. I ja już jakby wtedy wiedziałam, że ona jest zaangażowana w jakąś grupę przy Dominikanach. No więc sobie pomyślałam, dobra, to ja spytam tą Monikę. Czy ona może nie zna jakiegoś księdza, nie, do którego ja bym mogła pójść się spowiadać. Po prostu, to jakby po kilku latach, nie? No więc ona wtedy strasznie się ucieszyła w ogóle. Ciekawe czemu. Bardzo się ucieszyła i powiedziała, zaprosiła mnie na spotkanie modlitewne, na którym jakby forma modlitwy była podobna do tego, które ja znałam, więc jakoś tak się dość tam poczułam, tak, dobrze. I ona poznała mnie z ojcem Aleksandrem Kozą, który w tamtych latach był opiekunem, duszpasterzem Jerozolimy Poznańskiej. Umówiłam się na spowiedź. No i to też było inne, dlatego że jakby pierwszy raz w życiu wtedy byłam umówiona na spowiedź nie w konfesjonale tak normalnie, tylko w jakimś pokoiku. I więc jakby pierwsze to było to, że ojciec w ogóle zanim ja się zaczęłam spowiadać, to było tak, że ojciec no, chciał mnie trochę bardziej poznać, więc ja oczywiście po prostu wtedy popłynęłam, ja mu wyłożyłam wszystkie argumenty, po prostu podpierając się Pismem Świętym, cytując po prostu z różnych miejsc Ewangelii. Ja mu po prostu wyłożyłam, że w ogóle to ja absolutnie nie mam przekonania do takiej spowiedzi w obecności kapłana. No ale generalnie powiedziałam mu otwarcie, dlaczego tutaj przyszłam, że mam być matką chrzestną, że mi jest ta kartka potrzebna. I wtedy ojciec Aleksander posłuchał mnie bardzo cierpliwie. I on mi powiedział, dlaczego on myśli, jak on to rozumie, że jednak to jest ważne, żeby była obecność kapłana. I wtedy do żadnej spowiedzi nie doszło, ponieważ ojciec powiedział mi wtedy, żebym sobie to przemyślała, całą tą naszą rozmowę. I jeśli się zdecyduję rzeczywiście spowiadać, no to mnie zaprasza i się umówimy wtedy, nie? Więc ja odeszłam. I to, co wtedy było takie dla mnie najbardziej znaczące, to było to, że jakby ja zobaczyłam, że dla Aleksandra to było po prostu coś strasznie ważnego i strasznie na poważnie. Mhm. Nie? Takie naprawdę bardzo na poważnie, że spowiedź to jest coś, że to nie jest tak, że po prostu czyli odprawimy, ja powiem, podpiszę karteczkę i się odbędzie, nie? I to było chyba takie też jakoś tak no takie mocne. Poruszające, takie mocne, nie? Takie mocne, że kogoś takiego spotkałam i oczywiście no w ogóle mi to nie było na rękę, bo już było blisko tego terminu chrztu i ja już po prostu wiedziałam tam, no.
A ty musiałam mieć karteczkę.
Tak. No więc tak trochę przekonana, trochę nieprzekonana, ale jednak z takim doświadczeniem, że po prostu spotykam jakiegoś kapłana, który bardzo na serio do tego wszystkiego podchodzi, nie? No więc poszłam, wyspowiadałam się wtedy. Odbyłam się uroczystość i później tak też przez ten kontakt z tą moją koleżanką tak trochę nieśmiało, ale zaczęłam chodzić na te spotkania.
Do Jerozolimy.
Tak.
Tak. Czyli na początku, wspólnoty charyzmatycznej
w Poznaniu. Tak. Na początku to tak najtrudniej mi było w ogóle uczestniczyć we mszy świętej, no bo ja tam po prostu miałam tą głowę taką napakowaną po prostu tymi różnymi informacjami, które jakoś tam negowały różne rzeczy w liturgii. Ale jakby na spotkaniach modlitewnych już się wtedy lepiej na początku odnajdywałam, więc jakoś to wszystko razem było takie, że jakoś tak, nie wiem, stwierdziłam, że może temu damy szansę, nie?
Połączyło się.
Trochę. Znaczy to długo trwało jeszcze, ale ja
naprawdę... I to było na którym roku studiów? Na pierwszym już?
Nie. To było tak, że początek to była sesja po drugim roku. Ten w ogóle pierwszy spacer z tym moim kolegą. A później trzeci, czwarty rok studiów. Tak bardzo krok po kroku taki powrót w ogóle do kościoła.
I w Jerozolimie ile byłaś lat?
Musiałabym policzyć. 4-5.
Czyli nie zaraz po studiach święta Anna? Nie.
Dwa lata jeszcze.
Jeszcze dwa lata. I co robiłaś przez dwa lata po studiach?
Znaczy ja już wcześniej zaczęłam. Tak równolegle ze czwartym rokiem studiów zaczęłam pracować w liceum prowadzonym przez siostry Sacre Coeur w Pobiedziskach. To jest z Poznania w kierunku nad Gniezno.
Teraz już nie ma tam sióstr. Nie. Byłem tam ostatnio.
Nie ma szkoły. Już od dawna. Dobrych
czyli
już
tam.
Ja, to też było właśnie no to tak właśnie też było przez ja już wtedy byłam w Jerozolimę zaangażowana i po prostu było tak, że
jednak ja, nie siostry Sacre Coeur.
Nie. To, jakby to było tak, że ja po prostu wiedziałam, że chcę jakoś zacząć dorabiać na swoje utrzymanie, jakby nie być tylko zależną od wsparcia rodziców. I w sumie wyszło tak, że po prostu była taka sytuacja, że w tej szkole tak bardzo na szybko, zupełnie na koniec wakacji, szukali nauczyciela angielskiego na obsadzenie na 12 godzin, nie? Z takim założeniem, że jak kogoś znajdą, to są w stanie program, znaczy rozkład godzin w tygodniu dopasowywać, nie? I to mi się w sumie wszystko razem wydawało jakieś takie korzystne i w ogóle do pogodzenia też z czwartym, piątym rokiem na studiach. Więc ja zaczęłam tam pracować i w sumie przepracowałam tam 4 lata. I właśnie wiesz, tak jak mówisz, nie? Że jednak nie Sacre Coeur. Ja po prostu w ogóle jakby tak z dużym uznaniem myślałam o tym, co siostry robią, prowadząc tą szkołę, ale w ogóle nigdy nie było takiego momentu, żeby w ogóle to się rysowało jako ścieżka dla mnie. Nie? Żeby ja po prostu ceniłam, szanowałam. Wspominam to w ogóle jako takie bardzo dobre miejsce pracy, dobre środowisko, ale jakby od takiej strony powołaniowej to w ogóle było w ogóle nie przemawiało.
A ścieżka do mniszek, gdzie się otworzyła? No w Jerozolimie to wiemy.
W Jerozolimie to wiemy. I myślę, że wiesz, przez takie po prostu bycie w tym środowisku dominikańskim i takie nasiąkanie też pomału, nie? Ja...
Nie było jakiegoś fajerwerku
nie było, nie. Był jakiś taki czas zmagania w ogóle. Bo ja miałam wtedy tak, że w sumie najmniej przemawiało do mnie powołanie takich czynnych sióstr. Nie? Ja jak w ogóle jakoś tak zaczęłam myśleć poważnie o rozeznaniu powołania, to do mnie wtedy najbardziej przemawiały dwie wersje. Albo coś w rodzaju Instytutu Świeckiego, czyli taka forma życia świeckiej osoby, ale konsekrowanej, która normalnie jest w świecie, w środowisku, w zawodzie i jakby w taki sposób żyje i świadczy, żyje według Ewangelii, nie? To było jakby takie dla mnie jedna wersja. A druga, no to było jakieś takie pragnienie głęboko w sercu, że Święta Anna. I to takie było Święta
wprost.
Anna.
Święta Anna. Nie, tak. Że Dominikanki.
Nie, nawet Święta. To było takie, że Święta Anna. Znaczy, w ogóle to też takie, że klauzurowe, nie? Znaczy, tak, że tak. Wersja A to było konsekrowana, tak. Taka żyjąca w świecie.
Ale nie Karmelitanki, Benedyktynki.
Nie,
Święta.
Nie.
Święta.
Dominikanki Święta. I Święta Anna. I to jakoś tak było, że no ja po prostu miałam tą świętą Annę. Tak, mówiłam na początku, nie, że to tak trochę przez jakąś przekorę czy przez nie, ale to jakby we mnie było takie, nie? I ja w sumie tak podejmowałam kroki, ja to w jedną stronę, to w drugą, tu gdzieś sprawdzałam, tu też w ogóle tak jakby szukałam też w tych dominikańskich zgromadzeniach, nie? W ogóle pamiętam, że to był, nie wiem, z rok chyba przynajmniej rok. Takiego w ogóle zmagania, bo ja jakby miałam bardzo w sercu tak pragnienie, że Święta Anna i ta forma powołania, ale ja tak mówiłam sobie, że nie, że to chyba tylko sobie wymyśliłam, że to nie jest Pana Boga plan dla mnie. I ja pamiętam taki dość długi czas takiej modlitwy, żeby mi Pan Jezus pokazał, nie? Co jest dla mnie naprawdę, nie? I jakby tak ciągle jakoś też mówiłam, nie, że ten, nie, że nie, klauzura to jest po prostu nie. To ja chyba sobie to wymyślam, nie? Więc takie było, Panie Jezu, po prostu pokaż, nie? I tak szłam w jedną stronę i się wycofywałam. Znowu gdzieś jechałam na kilka jakichś tam dni do sióstr. Jeszcze innych. Ktoś tam coś mi podpowiadał, sprawdź drugi, nie, bo jest bezhabitowy. A też byłam u sióstr na Kasztanowej, u naszych sióstr, nie? No bo tak jakby, no. W każdym razie, jak byłam wtedy tam u tych sióstr, jednych, drugich, to miałam takie poczucie, że właśnie może to, bo też jakby widziałam, że jakoś, naprawdę pięknie te siostry żyją, nie? Że też to jest piękne powołanie. No i potem wracałam do Poznania i tak mnie nachodziło takie, że Święta Anna. Takie to było po prostu, nie? I w którymś momencie jakoś tak pamiętam już też taką modlitwę, tak mniej więcej w takim kluczu, takiego już takiego po prostu, takiego trochę błagania, nie? Do Pana Boga, żeby albo jakoś po prostu coś zrobił, żebym ja już przestała chcieć tą świętą Annę i już po prostu pójdę naprawdę, gdzie on chce. Albo żeby to pragnienie było takie, że ja po prostu pójdę.
I nie małżeństwo. Małżeństwo nie. Tylko święta. A dobrze, a teraz tak...
Znaczy małżeństwo to było do pewnego momentu, nie?
Tak.
Do pewnego momentu, a potem... Ale to było jakby przed tymi jakby wszystkimi zmaganiami, dylematami, nie? To było tak, że ja po prostu też pamiętam jedno takie doświadczenie też w czasie modlitwy, kiedy przyszło do mnie takie głębokie przeświadczenie, że moje życie się ułoży inaczej. I wtedy to było tylko tyle, nie? Nie takie, że w tą pójdę, to nie było jakby takie, wiesz, objawienie, że po prostu, tak? Tylko jakby ja do tamtego momentu myślałam, że będzie, wiesz, tak po prostu, nie? Że wiesz, skończę studia, kogoś poznam, będzie małżeństwo, rodzina, jakaś praca, tak, wiesz, no, po prostu, tak, nie? Kościół w tym wszystkim, tak. Jakby też nie, bo to już było takie też, już wtedy to już byłoby też dla mnie ważne, tak na serio, nie? I to tak mi się wydawało wtedy, nie? A potem jakby był taki, no jakieś takie też przesunięcie, nie? Że od tego się zaczęło wtedy takie pytanie, co to będzie to inne.
No i dobrze, jest Święta Anna, napisałaś, czy przyjechałaś?
Przyjechałam.
Zobaczyłaś Święta Anna. Czy jeszcze tak coś?
Nie, jak ja już tu przyjechałam, to ja już wtedy wiedziałam, że to już tu.
No i tak, to nie wiem, czy tak można przeskoczyć, tak się zastanawiam. No, jakoś to się zaistniało, Święta Anna, a teraz jest dzisiaj, no jakby to jest duży skok.
Ale 24 byś... lata, wiesz?
Tak? No. Ja.
24.
Okej. Okay. Ale bo taką mam myśl w głowie, że wstąpiłaś do Świętej Anny i teraz jesteś dziś i jakbyś miała, nie wiem, coś wyróżnić przez te 24 lata. To czy były takie momenty, które byś chciała jakoś wydobyć? Czy dwa słowa o tym powiedzieć? Czy to było dość takie życie spokojne? I teraz jest dziś.
Czy trudno powiedzieć, że ono było takie, wiesz, prosto, spokojne? Bo to też, znaczy myślę, że też ten czas też taki rozeznawania, powołania, bo przecież szczerze, no, ty to dobrze wiesz, nie? Przecież nie jest to tak, że wstępujemy tak, tak. I to jest ta decyzja wiążąca, nie? W sercu pewnie tak, nie? Ale jakby z założenia jest kilka lat na rozeznanie, czy to jest rzeczywiście ten wybór i rzeczywiście to powołanie i to.
Ale tak możesz powiedzieć, że tak ci jest tu dobrze?
Ja myślę, że ja jestem po prostu na tej ścieżce, której Pan Bóg chce.
Tak? Masz takie przekonanie?
Absolutnie.
Ciekawe to.
Absolutnie.
I teraz jesteś przełożoną? Chyba akurat jesteś, bo ci siostry wybrały.
No tak.
No tak, ale że to też jest tak na tej drodze. Czy jeszcze masz na przykład, bo byłaś i ekonomką, prokuratorką, tak, to tak, się nazywa, tak?
Tak, tak.
Czyli
tak.
Właśnie od pieniędzy i co jeszcze?
Nie wiem, wiesz, bo różne rzeczy, teraz, nie? Wiesz, bo ty też mówisz, nie, bardziej tak o jakichś tam pracach i zadaniach, nie?
A tu?
Ale to
bardziej prostu, w środku,
uważam. Dużo bardziej w środku jest, nie? Znaczy, ja nie wiem, może po prostu nie wiem, tak.
A może wiesz, tak zrobimy.
Znaczy, powiem ci, co mi się nasuwa, wiesz, teraz, że dla mnie w ogóle od początku myślenia już tak bardziej z bliska, nie? O mniszkach dominikańskich, że takie piękne i takie pociągające i ujmujące w tym powołaniu zawsze było dla mnie takie złożenie mniszka kaznodziejka.
A to już...
Takie, że to jest razem. Nie? Że my jesteśmy mniszkami w zakonie kaznodziejów. I my mamy swoje miejsce w głoszeniu. I że to jest takie powołanie...
To jest specjalne.
Że to jest takie specjalne. Znaczy, to jest takie... To jest po prostu takie piękne powołanie, w którym i będąc jednocześnie mniszką, siostrą, która żyje kontemplacyjnym powołaniem, jednocześnie głoszę, jestem głosicielką. Znaczy to jest coś taki, to jest taki wymiar, to jest taki wymiar, to jest coś takiego własnego naszego, co mnie po prostu zawsze zachwyca w tej drodze. I w tym, jak to Pan Bóg wymyślił i Dominik to odczytał i po prostu tak jesteśmy w Kościele.
Nie, bo tak, mówię to tak właśnie, jeszcze dodaję tą kobietą, bo teraz by się wydawało, przynajmniej my tak mamy teraz, w tych czasach kulturze, że tak jakby to był teraz dopiero świeży pomysł. W sensie, bo teraz następuje taki czas kobiet, uważam, że następuje, ale że to jest wymyślone 800 lat temu.
Tak. Tak.
Że jesteś mniszką, że jesteś kaznodziejką.
Tak.
Nie?
Tak. Nieodłączną częścią.
I to jest 800 lat temu zamysł.
Tak.
I już. To dla mnie jest zachwycające.
Dla mnie też. Absolutnie. Naprawdę. Naprawdę.
I świeże dziś, a to było świeże 800 lat temu ponad.
Tak.
Niesamowite.
Że to jest genialnie, po prostu jakiś genialny pomysł.
Ale ja tak się zachwycamy teraz tu. Ale nie, na mnie to jest zachwycające. Tak, szczerze. Jest to dla mnie zachwycające. Tak. Bo widzę, jak się to łączy. Nie? Tak jak sobie trochę mówię, ten przeskok 24 lata, to 800 lat przeskok.
Tak.
I cały git. Znaczy, no tak. Właśnie to super. A w kontekście tego, myśmy się spodziewali te 24 lata?
Ojej.
No bo to jest takie zdanie w tej serii.
Tak spontanicznie. Wiesz, jak ja wstąpiłam kilka tygodni, po pierwszych kilku tygodniach formacji, wtedy akurat było tak, że byłyśmy cztery we wspólnocie na różnych etapach, tak, nie, ale na tych etapach początkowych byłyśmy cztery tutaj. Znaczy jedna z sióstr była z Radoń, która tutaj miała swój rok nowicjatu. Była jedna z sióstr, która była już profeską czasową wtedy. No i byłam ja i jeszcze jedna dziewczyna, która tydzień po mnie wstąpiła, byłyśmy dwie świeżutkie postulantki. I ja po prostu tak, przed wstąpieniem jeszcze, to ja się tak oczytywałam w Mertonie i w różnych takich, już wtedy wydawnictwo Tynieckie, bo jego to chyba jest krypto reklama teraz, ale oni wydawali już wtedy taką serię z tradycji mniejszej. I ja sobie też tam to kupowałam i czytałam po prostu różne jakieś tam te pierwsze pozycje, które wychodziły. I ja po prostu po kilku tygodniach pytam tą siostrę, która już była po pierwszych ślubach, czy tu w ogóle jest jakaś pustynia. więc w sumie...
Jest ogród. Pustyni nie ma.
Wiesz, właśnie, masz rację, jest ogród. Jest ogród. Dla mnie... Ale trafiłeś teraz tam,
tak? Wiesz?
Bardzo. Znaczy, jakby dla mnie metafora ogrodu, tak? Po prostu. Myślenia o wspólnocie jako...
Ogrodzie.
Jako też... Jakby, oczywiście jeden z obrazów, ale tak. Nie? Więc ja właśnie taka świeżutka, taka oczytana tym Mertonem, tym jakoś pustelnikami, to tak mi się wydawało, że tak będzie po prostu. Jak będzie? No, wydawało mi się chyba, że będzie jakoś tak bardzo rygorystycznie milczenie przestrzegane, tak jakoś bardzo surowo, na ostro. I wydaje, tak, i tak, tak, i wydaje mi się, że to chyba też po prostu wyobrażało mi się, że to będzie dużo bardziej takie samotnicze, pustelnicze życie, nie? Natomiast ja wstąpiłam, no i jakby się znalazłam we wspólnocie młodych dziewczyn też wtedy, nie? Jakby z którymi mieli też doświadczenia, też tam one z innych miejsc, ale też z duszpasterz, jakby z tego środowiska, tak dużo, dużo. No i jakby cały też, jakby też przecież cały ten też program, nie, formacji, nie, tego, on był przemyślany, nie, że po prostu w ogóle jakby też się jest razem, są zajęcia wspólne, nie, wspólne rozmowy, czytanie, dzielenie się, praca, która też czasami wspólna, czasami osobno gdzieś, nie, ale też jakby było tak dużo więcej bycia razem, nie, bycia we wspólnocie.
Myśmy się spodziewali, a tu było troszkę inaczej,
tak.
Ale pasowało.
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 Pasowało, tylko to było takie, wiesz, tak po prostu, że weszłam z jakimś tam wyobrażeniem. Ale oczywiście jakby to po prostu to potem mi ta siostra potem w różnych momentach przypominała to pytanie. Oczywiście trochę tak zgryźliwie i złośliwie, nie? Wtedy w pustynie. No ale jak powiedziałeś, że jest ogród, no to tak, nie? Jest ogród. Jest ogród.
Ale jeszcze o to dopytam, bo teraz się bardziej angażujesz też, tam cię wciągnął zakon w takie szersze. Też bo papież Franciszek nakazał zakładanie federacji, albo stowarzyszeń, tak. Połączyć kilka klasztorów w jedną wspólnotę.
Nie.
Nie we wspólnotę. Proszę mi to wyjaśnić. Nam.
Nie łączymy klasztorów w jedną wspólnotę. Nie, znaczy klasztory zachowują swoją autonomię. Natomiast zamysł Ojca Świętego jest taki, żeby rzeczywiście dać, jak to powiedzieć?
Można powiedzieć?
Słucham?
Wsparcie.
Wsparcie.
Wzajemne.
Dać pewne
szanse
zasady
też.
Jakby to powiedzieć dobrze? Chodzi o to,
żeby nikt nie był sam,
żeby klasztory nie były zostawione same sobie ze swoimi problemami, żeby się nawzajem wspierać. I teraz rzecz jest taka, że myśmy to robiły już od dawna, tylko w sposób zupełnie nieformalny i całkowicie na takiej zasadzie dobrowolności. Tu w Polsce, w Czechach polsko-czeskie kontakty są takie dużo bardziej żywe i więcej rzeczy jesteśmy w stanie robić, no bo jest też bliskość językowa. Natomiast my w ogóle od dawna mamy też kontakty z klasztorami niemieckojęzycznymi, też z klasztorami z klasztorem w Irlandii, tak.
W Fatimie,
tak. Znaczy on jest angielskojęzyczny.
Tak.
Nie? Z Portugalii, ale klasztor jest angielskojęzyczny.
I te klasztory założyły
stowarzyszenie.
Tak, właśnie polskie trzy klasztory, właśnie w Świętej Annie, tak. Radomiak i na Grodku w Krakowie.
Tak.
Czeskie klasztory, czeskie, niemieckie,
Austria, Szwajcaria, właśnie Fatima w Portugalii, Irlandia i jeszcze Wilno oczywiście. Nie zapominam o Wilnie.
Tak. I to jest stowarzyszenie, ty jesteś zaangażowana od kilku już dobrych lat w jakąś organizację tego i teraz się już to jakoś dopina. Nie?
Teraz tak, musimy zaplanować teraz, bo stowarzyszenie zostało zatwierdzone formalnie przez Stolicę Apostolską i teraz przed nami stoi przygotowanie już takiego bardziej formalnego spotkania, na którym też wybierzemy zarząd tego stowarzyszenia. Ta współpraca w tym momencie nabiera, ma tak troszkę więcej struktury jest, ale cele zostają te same, które myśmy już praktykowały. Nie? Właśnie wzajemnej pomocy, jakoś takiego, nie? Też.
Ja trochę o to zahaczam też dlatego, żeby tak zobaczyć, bo tak sobie pomyślałem, właśnie jak to idzie od takiego, jak powiedziałaś, małego miasteczka, czy nawet wsi,
tak.
Pod małym miasteczkiem, potem przez jakieś poznanie, taka indywidualna droga, potem właśnie doświadczenie klasztoru, który jest większą wspólnotą, bo teraz w Świętej Annie ile jest sióstr?
24 jesteśmy.
24, a jednocześnie właśnie są Radonie w Polsce i Gródek, ale w ogóle jest szerzej
w
myśleniu, że właśnie, tak jak mówimy, są Czechy, Szwajcaria, Austria, Irlandia i Fatima i Wilno. Że to tak od takiego małego do dużego, szerokiego, ale tak naprawdę sobie teraz tu siedzimy w tej małej rozmównicy. No
tak, maluśkiej.
No i sobie gadamy, nie? Jakby, że to takie, to co takie najważniejsze w sercu, co my przeżywamy, właśnie nawet się wzruszamy, jednocześnie jest wpisane w jakąś taką szeroką perspektywę, a jednocześnie nie przestaje być w tej takiej bardzo osobistej perspektywie. Nie, że to, a myśmy się spodziewali, możemy myśleć, wielcy apostołowie, czy wielki Kościół, czy Pan Jezus, miliony ludzi, a jednocześnie to jest takie bardzo osobiste. No i myślę, że tak a propos maleńkiej, właśnie tego słowa z Ewangelii, wejdź do izdebki, nie, to... To właśnie to małe jest kluczowe i takie tak naprawdę tu się dzieje najwięcej. W sercu.
bez tego w ogóle nic, z tych większych, tych takich, wiesz, te, tak myśleć, wiesz, o takich, właśnie jakby falach rozchodzących się, nie? Że po prostu bez tego centrum, bez tego osadzenia w centrum nie ma, nie?
Tak myślę właśnie, bo tak jakoś chyba dobijamy do brzegu w tej rozmowie. Czy jeszcze byś coś chciała dodać? No tak mnie to... Ta rozmowa mnie tak jakoś otuliła, przyznam i tak... Tak, to jakby tak już wchodzę w środek i tak, żeby myśleć dalej. Nie wiem, jakby to przeżywać, ale...
Nie wiem, wiesz, jakoś tak...
coś dodać, czy
że coś mi tak, wiesz, jakby tak czuję, że coś tak, wiesz, tak jest blisko mnie. Tylko jeszcze chyba nie wiem, jak to ubrać w słowa. Nie. Bo myśli moje w tym momencie gdzieś tak idą, wiesz, w kierunku całego zakonu, nie? Wiesz, dla mnie, wiesz co, ja po prostu też to w którymś momencie też tak przyszło, nie? Bo to, wiesz, bo to nie jest coś, co można sobie, nie wiem, założyć, że tak jest, czy wydedukować, czy coś, nie? Ale że to tak po prostu, wiesz, bardziej przychodzi w jakimś momencie takie uświadomienie sobie, wiesz, że w którymś momencie zakon się stał moją ojczyzną. Ja jakby wiem, że to jest jak w ogóle takie wielkie słowo, nie? Ojczyzna, ale że to jest jakby zakon, który ja po prostu miałam możliwość poznać, będąc i tu, w tej takiej mikroskali i w skali naszej prowincji i też przez moje różne kontakty z siostrami z naszych klasztorów w innych miejscach na świecie. Ale nie tylko z klasztorami sióstr, ale też przez poznanie braci. Że w którymś momencie, wiesz, to jest tak, że jest, że zakon to jest ojczyzna. Taka bardzo bliska sercu, nie? Że jest, wiesz, jest mała ojczyzna w świętej Annie.
I dalej.
I jest po prostu zakon, cały zakon, który jest tą. To jest moje, nie?
Ciekawe, taka mi ostatnie zdanie przychodzi do głowy. Zakon w sercu mniszki. Jak nie ma tego zakonu w sercu mniszki, to coś jest nie tak. W tym sensie, że tam jest życie. Że tam jest życie. No może więcej nie trzeba już nic mówić. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Siostro,
za wysłuchanie, Stasiu. Bo w sumie głównie ja tutaj, wiesz, gadałam.
Na tym polega to.
Gadałam.
Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę dziękuję. I wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.
Z Panem Bogiem.